Witam was, bracia i siostry. Przywożę wam pozdrowienia z Trzewa od braci i sióstr. Niech was Bóg błogosławi. Dzisiaj za podstawę swojego rozważania, mojego poselstwa przyjąłem dwa fragmenty z Ewangelii Jana. Jeden z pierwszego rozdziału, drugi z ósmego. I czytamy tam takie słowa. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana, wersety od 4 do 9. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. I 8 rozdział, 12 werset, który brzmi następująco. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Dzisiaj moje poselstwo jest zatytułowane Chrystus jako światłość, naszą światłością. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale bez światła czy bez światłości nie da się w ogóle żyć. To jest trudno zrozumieć, dlatego że my światło cały czas mamy do dyspozycji. Ja miałem kiedyś takie niezwykłe doświadczenie. Tak to mogę nawet określić. Mianowicie, kiedy pod koniec szkoły podstawowej byłem na obozie harcerskim, obóz znajdował się daleko poza wsią gdzieś w lesie i któregoś dnia wieczorem czy późnym wieczorem zdarzyła się taka historia, że dzień był chmurny i nie było widać ani księżyca, ani gwiazd, ani niczego i nie było światła w obozie. Ja miałem tylko latarkę, z tą latarką gdzieś wyszedłem, ona mi zgasła. I mówię wam, co się potem stało, było coś zupełnie niespodziewanego. Dlatego, że znalazłem się po raz pierwszy w życiu w całkowitej ciemności. Nie wiem, czy kiedyś byliście w absolutnej ciemności. Absolutna ciemność to tak, jakbyś wpadł do beczki ze smołą po prostu albo wzrok stracił. Nic nie jesteś w stanie zrobić. Po prostu była taka ciemność, że nie widziałem końca swojego nosa, ręki i nawet nie widziałem, jaki grunt. Nogą musiałem macać każdy centymetr, żeby w ogóle pójść dalej. Ale gdzie pójść? Jak nie wiem, gdzie, jaki kierunek gdzieś jest. I po prostu to, co... byłem zdumiony, że ja teraz właściwie nie wiem, co ja mam zrobić. Nie ma sensu cokolwiek robić. Po prostu jestem tak zdezorientowany, że w ogóle chyba najlepiej będzie usiąść i czekać do rana. Po prostu nie miało nic sensu, bo gdzie nie pójdę, mogę się wywrócić, spać ze skarpy, nie wiem, oddalić się od obozu. Nic nie ma sensu, bo nie ma żadnego światła. A dzisiaj jest tak, że zawsze jakieś światło jest, nawet z telefonu w ostateczności coś tam świeci i tak dalej, ale wtedy po raz pierwszy, chyba nie przypominam sobie drugiej takiej sytuacji, żebym się znalazł w kompletnej ciemności. I dopiero wtedy sobie uświadomiłem, jak bardzo ważne jest światło, żeby w ogóle żyć. Światło jest w ogóle do życia potrzebne też i w tym względzie, że cała ta biologiczne funkcjonowanie całego świata roślinnego bez światłości byłoby niemożliwe. Jest taki proces, który nazywa się fotosynteza, tak? To jest sposób przyswajania, przetwarzania tam pokarmu dla rośliny, które mają i do tego jest światło potrzebne. Człowiek też fizycznie światła potrzebuje, nie tylko tego, żeby się poruszać, ale żeby funkcjonować. Nie wiem, czy wiecie, ale gdzieś tam w tych północnych krajach Norwegii, w Finlandii i tak dalej, gdzie są bardzo długie noce, krótkie dnie, ludzie często popadają w depresję i żeby temu zapobiec, chodzą do specjalnych komór ze światłem, zakładają ciemne okulary i idą na naświetlania po to, żeby po prostu pewne mechanizmy czy zjawiska mogły nastąpić w organizmie, żeby nie popaść w tą depresję. Światło jest potrzebne do życia, a więc bez światłości czy bez światła nie da się żyć. Oczywiście w pewnym sensie jest tak, że światło niczego nie stwarza, natomiast światło wydobywa na wierzch albo powołuje jakby w tym sensie do egzystencji coś, co już istnieje, a czego przedtem nie było widać. Tak więc światło z tych powodów jest bardzo ważne. My, kiedy patrzymy, czy tym, co się patrzy, tym cielesnym organem jest oko, ale tak naprawdę tym, co widzi, jest mózg, nie oko. Oko jest tylko soczewką, przez które światło wpada, a mózg jest jak ekran, na którym się odczytuje to, co przez soczewkę wpada. Ponoć nawet jest tak, że przez soczewkę wpada obraz odwrócony, mózg obraca to wszystko i dopiero widzimy tak, jak należy. I Chrystus jest tutaj przyrównany, czy sam określa siebie, wypowiada mianowicie w Ewangeliach 7 takich stwierdzeń, które zaczynają się od tego, gdzie mówi ja jestem i określa samego siebie, swoją tożsamość, istotę tego, czym jest. Jednym z tych określeń jest to, że Chrystus o sobie powiedział właśnie tutaj, ja jestem światłością. Jest to bardzo ważne, bo to określa unikalną cechę Chrystusa, tym, co go charakteryzuje, co go wyróżnia, że on jest właśnie światłością. Jest to jego atrybut czy cecha. To, że jest światłością, oznacza to, że dopiero kiedy on się pojawia, zostaną wydobyte z ciemności rzeczy, które istnieją, ale na które jesteśmy ślepi. Dopiero kiedy Chrystus się pojawia, jest jak światło. To wydobywa coś, co istnieje, a czego jesteśmy nieświadomi. I podobnie jak źródłem światła jest słońce w naszym przypadku, tak Chrystus nie tylko jest światłością, ale jest źródłem wszelkiej światłości w tym duchowym wymiarze. Inaczej, jeśli Chrystus jest nieobecny, panuje duchowa ciemność, także możemy się tylko po omacku poruszać i nie jesteśmy w stanie niczego rozeznać. Niczego nie można poznać, dopóki Bóg nie zechce nam tego objawić. To nie jest tak, że człowiek może znaleźć Boga i poruszać się. Może tylko usiąść, tak jak ja na tym obozie i czekać, aż światło przyjdzie. Prosić, żeby się Bóg objawił. Jeśli Bóg zechce, to się objawi. Inaczej jesteśmy skazani na wieczną ciemność. A szukając ciemności, wiadomo, że zawsze można pobłądzić. Bywa tak w Biblii, jest to przedstawione w ten sposób, że czasami ta duchowa światłość i fizyczna światłość zlewają się w jedno. Bo to na przykład, kiedy Mojżesz zstępował z góry, kiedy przebywał 40 dni z Bogiem, jego twarz promieniała, tak? Samej obecności było widać to fizycznie. I na sytuację mamy, kiedy apostoł Paweł jechał do Damaszku, pamiętacie, Chrystus mu się objawił, on aż zaniewidził od tej oślepiającej światłości, więc trudno to powiedzieć, czy to była ta duchowa światłość, ta fizyczna światłość, to się zlało w jedno i było w ten sposób oddziaływało. Czyli kiedy mamy tą sytuację, kiedy Jezus objawił coś więcej ze swojej tożsamości apostołom, kiedy zabrał ich na górę, i przemienił się przed nimi. W jaki sposób się przemienił? No, przemienił się w ten sposób, że odkrył coś więcej ze swojej tożsamości, to kim on jest i to się objawiło tym, że zaczęło promieniować od niego światło. Jego oblicze stało się jasne, szata w nieprawdopodobny zaczęła sposób świecić czy bielą emanować, taką, która sprawiła, że oni wpadli w osłupienie. Tak? Był pewien rodzaj światłości, który od Chrystusa promieniował, w pewien sposób oddziaływał na nich. I tak jest, moi drodzy, że istnieje pewne duchowe światło tak realne, jak światło fizyczne. Jeden brat mi kiedyś opowiadał taką historię, że kiedy się nawrócił, był w zborze i po jakimś czasie miał problem z tym, z kaznodziejami, że tu taki wychodził jakiś zwykły człowiek i mówi słowo od Boga, że to Bóg przez niego mówi, czy on przekazuje słowo Boże, nie mógł się z tym pogodzić, gorszył się tym. Po prostu nie był w stanie tego przyjąć. Przecież to jest zwykły człowiek. Jak to może być Słowo Boże, że on to mówi i tak dalej. I wtedy modlił się i Bóg mu coś objawił. To znaczy przez pewien okres było tak, że jakikolwiek kaznodzieja tam w zborze do kazalnicy podszedł, w momencie, kiedy otwierał Biblię albo zaczynał go zwiastować, pojawiało się światło. Tutaj mówi wzdłuż głowy i tak na bionach, jak na obrazach nieraz świętych tam są. Po prostu mówi, jak zamykał, znikało. Mówi, nikt tego nie widział, tylko ja. Mówi, Bóg mi w ten sposób chciał coś przekazać. I dopóki nie zmienił swojej postawy i przestał się gorszyć, dopóty to światło się pojawiało. I potem, kiedy już uchwycił to objawienie, to światło znikło. Wiecie, w moim życiu było podobnie w pewnym sensie. To znaczy, ja próbowałem kiedyś przeczytać Biblię. Uważałem o sobie, że przecież jestem chrześcijaninem, to chociaż raz powinienem tę księgę przeczytać, tak? Więc gdzieś tam w Gdańsku na ulicy kupiłem Biblię, byłem wtedy na studiach, no i zabrałem się za tą Biblię, zacząłem ją czytać. Oczywiście zacząłem czytać od samego początku. Na Księdze Kapłańskiej, jak wszedłem w te opisy kółek, wiecie, sznurków, kolorów, po prostu konstrukcji i tak dalej, po prostu padłem. Mówię, nie, to jednak nie jest dla mnie, ja nie dam rady, po prostu ja tam umrę z nudów, po prostu to było dla mnie zakryte. Potem się pojawili w moim życiu Świadkowie Jehowy, zaczęli coś tam mi tłumaczyć, znam osobę z Kościoła Katolickiego, która skończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski, tak, dobrze mówię? Tak, też mi próbowała coś tam tłumaczyć,
Ale miałem ciągle wątpliwości, ciągle dla mnie to nie miało jakiegoś znaczenia głębszego, ciągle to nie poruszało mojego życia, nie było w tym żadnej realności tego wszystkiego. To były tylko poglądy jakieś, opinie, po prostu nic to dla mnie nie znaczyło istotnego. I byłem w takim zamieszaniu. I wtedy modliłem się do Boga, to co można najrozsądniejszego zrobić, żeby mi pokazał prawdę, jak to wszystkim jest. I pewnego razu to się stało. Kiedy zostałem poproszony na pewnym spotkaniu o odczytanie wersetu i w jednej chwili, w jednej sekundzie, ja pamiętam to jak dzisiaj było, tak jakby ktoś włączył światło. Trach! I mam objawienie. Nagle rozumiem, co jest prawdą, po co Jezus umarł i nikt mi już tego nie wytłumaczy, że jest inaczej. To nie dlatego, że to studiowałem, nie dlatego, że rozmawiałem i doszedłem do tego własnym jakimś wysiłkiem. Miałem objawienie ponadnaturalne, nie waham się tego powiedzieć, w jednej chwili, tak jakby ktoś włączył światło i wiedziałem już, że to jest prawda, że ktokolwiek by cokolwiek chciał innego mi powiedzieć, to jest już niemożliwe, żebym ja to przyjął, dlatego że to zapadło tak głęboko we mnie w jednej sekundzie. W jednej sekundzie zrozumiałem, po co Jezus umarł, miałem objawienie poza wszelką wątpliwością. I nie dlatego, że studiowałem czy rozważałem to, ale że otrzymałem łaskę, o którą prosiłem. Ja tak naprawdę nie zrozumiałem czegoś, ja zobaczyłem coś. Zobaczyłem coś. Rzeczywiście w duchu zobaczyłem Chrystusa i zrozumiałem, czy było mi to objawione, dlaczego On umarł. Było to tak głębokie zrozumienie, że całe życie, gdybym studiował, nie miałbym tego objawienia. Całe moje zrozumienie Pisma Świętego sprowadza się do tego jednego momentu, reszta jest jakby rozszerzaniem się tego światła i sprowadza się wszystko do tego momentu. Dlatego niemożliwe jest, żeby ktoś mnie do czegokolwiek innego przekonał, że Pismo Święte w swoim zasadniczym wymiarze uczy czegokolwiek innego. Musiałby ze mnie wyrwać część mojej duszy. Dlatego, że to nie jest coś, do czego ja doszedłem, tak jak apostoł Paweł mówi, pamiętacie, w pewnym momencie nie otrzymałem tego od ludzi, ani mnie tego nie nauczono, ale otrzymałem to od Chrystusa. I rzeczywiście to doświadczenie określa wszystko. I owszem, ja mogę mieć głębsze zrozumienie, czy głębsze objawienie, czy w jakichś szczegółach zmienić nawet coś, ale w swej istocie to jest fundament, który przychodzi przez objawienie. C.S. Lewis, znany chrześcijański pisarz, profesor literatury staroangielskiej, powiedział kiedyś tak: wierzę w Chrystusa tak, jak wierzę w słońce. Nie dlatego, że je widzę, ale dlatego, że dzięki słońcu widzę wszystko inne. Bez niego nic nie widzę. Dlatego wierzę, że ono jest, bo umożliwia mi widzenie wszystkiego innego. Nagle, kiedy masz objawienie, wyłaniają się z ciemności mroku, kolejne duchowe aspekty, wszystko zaczyna układać się w jedną całość, wszystko nagle ma, czy powoli, czy nagle ma sens. Kiedy uwierzysz w Chrystusa, wszystko zaczyna się układać. Zrozumienie o świecie. Przez wiarę poznajemy, mówi autor listu do Hebrajczyków, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Tak, iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. W tym momencie wiesz, skąd się wziął świat, skąd pochodzi człowiek, dlaczego jest tyle nieszczęścia, na czym polega problem natury ludzkiej, wiesz, jakie jest rozwiązanie, jak Bóg przez śmierć i zmartwychwstanie zmienił już całą rzeczywistość i czego wskutek tego oczekujemy i jaki będzie finał tego wszystkiego. Zaczynasz widzieć wszystko. Wiesz wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Dlatego, że przyszło światło i wszystko widać teraz tak, jak kiedyś tego nie widziałeś. I rzeczywiście Chrystus w tym sensie jest światłością, tak jak słońce umożliwia widzenie wszystkiego, tak Chrystus sprawia, że zaczynasz widzieć wszystko we właściwym świetle. Niedawno na wydarzeniu ewangelizacyjnym w naszym kościele rozmawiałem z młodą dziewczyną, odjechana, mówię wam totalnie, w każdym razie pytam się jej, o Bogu zaczynam mówić, ona mówi, że wierzy tylko to, co nauka mówi. Ja mówię, to mi powiedz, co nauka mówi na temat sensu życia ludzkiego. I ona przytomnie natychmiast jej odpowiedziała, nic. I rzeczywiście to jest kompletna ciemność. Najgłębsze, najważniejsze pytania o sens życia ludzkiego, nauka jest bezradna, nie udziela żadnych kompetentnych odpowiedzi, dlatego że z czymże nauka jest? Nauka to jest najbardziej natężony człowiek. No napiął się, że ma żyłka nie pęknie, co on tam wymyślił, to jest właśnie nauka. Oczywiście to nie jest to, że ja jestem przeciwko nauce, tylko chcę powiedzieć o jej ograniczeniach. A wiara nie jest jej przeciwna, tylko wiara rozszerza możliwości widzenia i zrozumienia to, czego człowiek sam o własnym umyśle i swoich wysiłkach nie jest w stanie dojść. Ograniczenia człowieka są oczywiste. Ktoś nawet powiedział, że kwintesencją mądrości jest to, że człowiek rozumie o swoim umyśle, że on ma ograniczenia. Nie jest w stanie pojąć wszystkiego bez końca, bo taka jest niewypowiedziana obietnica fałszywa nauki. Poczekaj tylko trochę, my wszystko się dowiemy. Wszystkie choroby będą uleczone, na wszystko znajdziemy lekarstwa, na raka, na wszystko, kiedyś wszystko zrozumiemy i tak dalej. I po prostu będziemy wiedzieli wszystko i wszystko ogarniemy. Poczekajmy, inaczej mówiąc, a kiedy staniemy się jak? Bóg. Tylko poczekaj trochę. A czyż to nie są jakieś znajome słowa? Ktoś już nam tak nie obiecywał, że staniemy się jak Bóg? Jak się odpowiednio ustosunkujemy, zachowamy? W Księdze Rodzaju czytamy, że tym autorem takiej myśli jest szatan. Mówi, że gdy tylko zjecie z niego, z tego owocu, tak, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg. Otworzą się wam oczy, dopiero będziecie wszystko widzieć jak należy. Nie, aby w nauce było coś nie tak, ale kiedy się ją przeciwstawia Bogu, jest czymś zgubnym. Wiara nie sprzeciwia się rozumowi, ale go przekracza. Daje mu możliwości poznania tego, czego sam z siebie nigdy nie będzie zdolny. Kiedyś pewien człowiek, kiedy dzieliłem się z nim Ewangelią, taki wiecie, niezbyt otwarty, że tak powiem, tak, tak, mówi, to w takim razie mówi, udowodnij mi, że Bóg istnieje. Ja mówię, ja ci udowodnię, że Bóg istnieje, jak mi najpierw powiesz, jak ślepemu wytłumaczyć, czym są kolory. Weź mi powiedz, jakbyś to zrobił. On tak się zastanawia. Już nie ma więcej pytań. Oczywiście można by próbować na różne sposoby, ale musisz przejrzeć po prostu. Musisz zostać uzdrowiony. Masz pewien brak, nie jesteś w stanie pewnej rzeczywistości rozeznać, jesteś w ciemności. Dlatego musisz ci zajaśnić światło i wtedy nagle zobaczysz wszystko i będziesz widział, że Bóg istnieje. Żeby posłużyć się słowami Jezusa, które wypowiedział do Nikodema w Ewangelii Jana w 3:3, Jezus mówi ci, Jezus powiada, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może co? Ujrzeć Królestwa Bożego. Ujrzeć. Tak? Czyli jest zakryte to przed nim. I żeby zobaczyć Królestwo Boże, to znaczy poznać jego realność, musisz się najpierw na nowo narodzić. Tego ci nie wytłumaczę. No, mogę ci opowiadać o czymś, czego ty nigdy na oczy nie widziałeś, czego ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, ani do serca ludzkiego nie wstąpiło to, co Bóg, tam jest mowa, akurat przygotował tym, którzy go miłują. Tak? Ale rzeczywiście w pewien sposób pewnych rzeczy się nie da wytłumaczyć ludziom, którzy tego nigdy nie doświadczyli, dlatego że oni muszą doświadczyć uleczenia, uzdrowienia, objawienia, otwarcia oczu. Tak? I to tylko Bóg może zrobić w swojej łasce i dopiero wtedy mogą rzeczywiście poznać, wtedy, kiedy Chrystus przychodzi do ich życia jako światłość. Widzicie, Jezus bardzo często, czy jednym z jego jakby to powiedzieć, niesztandarowych, ale klasycznych cudów było uzdrawianie, przywracanie wzroku, tak? Ileś cudów dokonał przywracania wzroku. Te cuda były cieniem albo zapowiedzią, czy ilustracją tego, że Bóg otwiera oczy w duchowym wymiarze. Że tak jak potrafi uzdrowić ślepego fizycznie, tak uzdrawia duchową ślepotę. Że człowiek przestaje błądzić w życiu i zaczyna widzieć rzeczy takie, jak powinien je widzieć, tak jak Bóg chce, żeby je widział. Dlatego nawet jeśli ktoś słyszał o Chrystusie, jeśli słyszałeś o Chrystusie i nawet w Niego wierzysz, to nie wystarczy. Musisz prosić o to, aby wkroczył w twoje życie, aby otworzył twoje oczy. Poznasz to po tym, że zaczniesz rozumieć pewne rzeczy, mieć objawienie, dlaczego Jezus umarł na krzyżu i tak dalej. Bo możesz o tym słyszeć, a nie wiedzieć po co. W jaki sposób to się do twojego życia odnosi. Może być żadnego związku. To poznasz właśnie po tym. Lud pogrążony w mroku, mówi ewangelista Mateusz, ujrzał światłość wielką. I tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Tak? Na tym polega, kiedy Ewangelia przychodzi. Zaczynasz nagle rozumieć Pismo. Ja potem zacząłem rozumieć te kółka, wiecie, i te wszystkie, to całe. Nagle rozumiem Pismo Święte, nagle ono ze mnie przemawia. Podobnie jak było w przypadku, pamiętacie, tych dwóch uczniów, którzy szli do, gdzie oni szli do Emaus, tak? I co oni powiedzieli? Czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas Chrystus, tak, Jezus, w drodze i przed nami pisma, co? Otwierał. Im łuski z oczu spadły i poznali, że to Pan, tak? A więc musiał otworzyć im oczy. To, co jest ciekawe, oni nawet nie powiedzieli, że On nam wyjaśnił, tylko otwierał pisma i że nie my zrozumieliśmy, tylko zaczęło serce w nas pałać, tak? A więc pismo, czy kiedy widzisz we właściwy sposób Słowo Boże, to ono tak cię porusza, że twoje serce zaczyna pałać i po prostu jesteś pełen entuzjazmu, chcesz po prostu Bogu oddać chwałę i tak żyć. Tak? Jesteś tak poruszony, pełen życia. Kiedy widzisz sprawy, kiedy są oświetlone we właściwy sposób, kiedy Chrystus jako światłość żywota pojawia się. Czy ktoś się nawrócił, poznaje po tym, czy ma objawienie? Uwaga. To znaczy, że umiesz opowiedzieć o swoim poznaniu Boga, o swojej wierze w Niego, bo jeśli tego nie potrafisz, to być może nie narodziłeś się wcale na nowo, tylko znasz informację o Bogu. I człowiek może być bardzo niewymowny, może nie umieć pięknie mówić, ale kiedy go zapytasz o jego doświadczenie, poznanie Boga, umie to powiedzieć. Po swojemu, ale umie powiedzieć, bo jest świadkiem tego, co się stało. Tak jak widzi, nie wiem, wypadek jest na drodze, byłeś przy tym i ktoś cię pyta, panie, co tu się stało? Jakbyś nie określił siebie, że nie jesteś mówcą, będziesz umiał o tym opowiedzieć. Może nieskładnie, ale konkretnie, bo to widziałeś. Jeśli zobaczyłeś i zaświeciło ci światło Chrystusa, to widzisz pewne rzeczy i wtedy umiesz o tym opowiedzieć. I potem poznaje, że ktoś się nawrócił, że umie opowiedzieć o swoim nawróceniu i o tym, jak można poznać Boga, przekazać Ewangelię. Jeśli jest inaczej, możesz wtedy prosić Chrystusa tymi słowami, którymi prosił go ślepy od urodzenia człowiek, kiedy Jezus go zapytał, co chce, żebym ci uczynił. Wtedy ten ślepy mu rzekł, mistrzu, abym przejrzał, chcę widzieć Chrystusa. Pamiętacie, Grecy przyszli kiedyś do apostołów i powiedzieli, chcemy widzieć Jezusa, tak? A więc jeśli chcesz widzieć Jezusa, bo On ci chętnie otworzy oczy, jeśli tego do tej pory nie widziałeś. Ale też to nie tylko dotyczy się niewierzących ludzi, czy nienarodzonych na nowo. W jakiejś mierze, czy w jakiś sposób dotyczy to też wierzących ludzi, bo można mieć różny poziom objawienia. Głębszy lub mniejszy. Więcej światła lub mniej światła, tak? Duch Święty może nas wprowadzić we wszelką prawdę, dać nam pełne objawienie. W taki sposób, że możemy iść coraz głębiej i głębiej, te same prawdy wydają nam się coraz cudowniejsze i wspanialsze. Niedawno też na pewnym wydarzeniu ewangelizacyjnym w kościele rozmawiałem z człowiekiem, co do którego wiem, że jest nieodrodzony, jest wierzący w Boga, ale i zacząłem mu tłumaczyć pewne rzeczy. To akurat chodziło o pojęcie grzeszności. Mówię, dlaczego mogę rozmawiać z alkoholikiem tutaj na rogu, bo mamy zaraz przy budynku zborowym sklep całnocny alkoholowi, tam te skołatane dusze się zbierają. Ja z nimi rozmawiam i tłumaczę mu, że dlaczego ja z nimi rozmawiam, albo oni ze mną rozmawiają? Dlatego, że odczuwają, że ja się nie wynoszę nad nich. Dlatego, że jak przeżyłem swoją grzeszność, wiem, że nie jestem nic lepszy od nich. To jest tylko kwestia skali, a nie zasady. Że jestem takim samym grzesznikiem, tak jak oni i oni to odczuwają, dlatego rozmawiają. I coś w tym stylu mu tłumaczyłem, jak to jest i nagle słyszę, że on mówi kilka razy, niesamowite, głową poczuł, niesamowite. No, coś zaczęło, jakieś światło do niego docierać, tak? A więc jeśli je masz, to potrafisz rozświetlić mroki innym, tak? Przekazać coś ze Słowa Bożego w taki sposób, że mogą tak zareagować. Pozwólcie, że wam przypomnę, kimże wy jesteście według Słowa Bożego. Jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który co? Powołał was z ciemności do cudownej światłości swojej. Zostaliśmy przeniesieni z królestwa ciemności do królestwa swojego Syna umiłowanego, do królestwa światłości. Powinniśmy rozumieć, wiedzieć, mieć wgląd w naturę ludzką i przekazać w taki sposób, że ich serca będą poruszone. Dlatego, że my widzimy dobrze i wiemy, co jest grane. Wiemy, co się w umysłach i sercach ludzi dzieje, jaki jest duchowy wymiar tego wszystkiego, co się wydarza akurat w tej sytuacji, kiedy jesteśmy w interakcji z ludźmi. Nie patrzymy tylko po ludzku. ale widzimy duchową rzeczywistość. Te same wydarzenia interpretujemy inaczej. Kiedyś pewien człowiek do mnie podszedł, też na ulicy z tych skołatanych dusz, mówi, czy mam 50 groszy. I ja mówię, oczywiście, że mam, zawsze mam, ja mam zawsze kasę, mówię, nie? A on mówi, a on do mnie mówi, czy mógłby mi pan dać 50 groszy? Już nie, że pożyć, ale dać, to bynajmniej szczerze. Ja mówię, dlaczego prosisz mnie o tak mało? I teraz był zdziwiony, ale jak? Ja mówię, proś mnie o więcej. Ale ja nie rozumiem, on mówi. Ja mówię, proś mnie, żeby całe twoje życie się zmieniło. Proś mnie o to, żeby się zmieniło tak, że będziesz miał swoje własne pieniądze i taką kupę, że będziesz innym pożyczał. O to mnie proś. Aha. A więc chodzi o to, jak zainterpretujemy te wydarzenia, tę prośbę. Jaki duchowy wymiar to wszystko ma? Pamiętacie, Jezus dokładnie tak samo postąpił, kiedy chciał się wody napić ze studni, nie? Mówi, proś mnie, a dam ci wody innej. Pewną duchową rzeczywistość widział przez pryzmat tego, co się dzieje i użył tego, żeby tą duchową rzeczywistość pokazać, tak? Objawić w niej światło, bo ludzie, my nieraz myślimy tak, że dam ci wody żywej, że to są, wiecie, jakieś sformułowania takie nabożne. A ja zrobiłem kiedyś inaczej, do mnie przyszli ludzie, nie pamiętam, to było z telefonami, bo ileś takich tego. Ja mówię, ja też w łączności pracuję. Tak? A gdzie? W którym ja mówię, ja łączę ludzi z Bogiem. I im tłumaczę, jak to się dzieje. I wiecie, oni wtedy rozumieją. Ach tak, to jest tak jak z telefonami, w ten sposób. Tak Samarytanka rozumiała, co to czerpać wodę jest, tak? Dlatego Jezus się odniósł do tej rzeczywistości, którą ona rozumiała i rozświetlił to, pokazując duchowy wymiar tego. W związku z tym, jeśli masz to światło, to w każdej chwili możesz coś takiego powiedzieć. Pan przyszedł do mnie, przegląd pieca robił. Ja mówię, wie pan co, ja też mam, tutaj mam taką instrukcję do przeglądu, nie? A co to za instrukcja? Ja mówię, żeby duszę ludzką przejrzeć, nie? Bo ja mówię, bo pan sam wie, że może urządzenie wygląda, że jest sprawne, a za chwilę się może zepsuć, nie? Że to jest pozór i się może wydawać, że wszystko jest w porządku z jego duszą, a może być wielki problem. I to trzeba sprawdzić. Pan jest fachowcem, pan wie, że mądry człowiek zawsze to sprawdzi, prawda? Co jakiś czas przegląd okresowy trzeba zrobić. Mówię, aha, no to w takim razie proszę bardzo. I on grzecznie wziął, podziękował i tak dalej, bo on to rozumie, tak? Nie mógł zaprzeczyć swoim własnym doświadczeniom. Tak, nie wiem, co potem z tym zrobił, na ile za tym poszedł, ale na pewno to do niego dotarło. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Niesie ze sobą światło. Objawiajcie prawdę tak, jak jest, z serca ludzkiego, z rzeczywistości, która nas otacza, tego, co się między nami dzieje, mamy wnieść światło. Nie mamy być w ciemności, zatajać to, wykręcać, wstydzić się i tak dalej. Nie, odwrotnie, mamy wnieść światło, powiedzieć, jak jest, tak? Powiedzieć, oczywiście, nie być aroganccy, bo tak jak Piotr mówi, żeby zdawać sprawę z nadziei swojej, ale czyńcie to jak? Z łagodnością, tak? Z szacunkiem dla innych osób, ale powiedzmy prawdę, powiedzmy, światłość taką jest bez względu na to, jakie konsekwencje tego będą. Wierzący też mogą mieć różny stopień poznania, objawienia prawd Słowa Bożego. Poznanie, które przychodzi przez Chrystusa jako światłości świata, może być bardzo głębokie. Jednym z czynników, które zmienia życie człowieka, jest właśnie objawienie. Objawienie, czyli głębokie poznanie jakiejś prawdy. Niedawno mieliśmy kurs taki, wiecie, 10-tygodniowy, finansowy. Mamy siostrę, która jest wyszkolona w tym względzie i nauczała. Jedna z uczestniczek do mnie mówi, wiesz co, no niby to rozumiałam, ale dla mnie to było jak objawienie. Ja mówię, bo to było objawienie. Kiedy weszłaś głębiej w prawdę Słowa Bożego w jakimś temacie, nie powierzchownie troszkę tu, troszkę tam, troszkę siam, od czasu do czasu, tylko przez 10 tygodni ktoś cię nauczał na jeden temat, nagle ci się coś objawiło w zupełnie nowym świetle ze Słowa Bożego, zupełnie inaczej to zobaczyłaś i to cię poruszyło i to cię zmieniło. To było objawienie. Objawienie jest poznaniem czegoś tak wyraźnie, tak mocno, że nie możesz pozostać tym, kim byłeś. To robi na tobie takie wrażenie. Co innego jest, wiecie, jak widzimy tak, jak pytał Jezus tego człowieka, którego wzrok uzdrawiał i mówi, jak widzisz? No widzę ludzi jak drzewa. Mówi, to jeszcze nie to. To nie jest jeszcze pełne objawienie. Już coś jest w porównaniu do tego, co było przedtem. On nic nie widział. Teraz widzi coś, ale to jeszcze nie jest to. Tak? Może być zupełnie głębsze objawienie. I jednym ze sposobów, w który następuje przemiana życia człowieka, to jest, kiedy ma objawienie. Kiedy to jest taką siłą, z taką wyrazistością, z taką głębią, że już nie możesz pozostać taki sam. I czasami tego objawienia trzeba szukać. Prosić, żeby nam Bóg je dał w jakiejś dziedzinie, żeby nas to przenicowało, poruszyło głębiej niż do tej pory. I tak powiem. Ludzie często myślą, że jak o czymś już słyszeli, to już to rzeczywiście mają objawione tak, jak Bóg chce, w takiej głębi, ale to nie, najczęściej nie jest prawdą. I zamiast szukać głębszego objawienia, szukają nowinek. Bo powinniśmy szukać coraz głębszego objawienia tych najprostszych prawd. Ja zauważyłem za każdym razem, za każdym razem, kiedy zwiastuję najprostsze prawdy, ale w świeży sposób, to najbardziej dotyka ludzi. Nie kiedy przynoszę jakieś ciekawostki, nowinki, tylko potrafię, czy kiedy uda mi się powiedzieć o tym, że Jezus umarł za twoje grzechy i zmartwychwstał do tego usprawiedliwienia w nowy, świeży sposób, ludzie reagują, jakby pierwszy raz to słyszeli, bo mają nowe objawienie, głębsze i są tym poruszeni bardziej. W związku z tym, jeśli tego nie ma, bracie, to ja słyszałem, ile razy można mówić o tym, że Jezus umarł za moje grzechy? No ile razy tego można słuchać? No nie chodzi o to, żeby tego słuchać, tylko żeby przyszło światło i było głębsze objawienie tego. To będziesz tym najbardziej poruszony. Zamiast poznania tych podstawowych, najważniejszych prawd Ewangelii, szukają wtedy czegoś nowego. Coś, bo to już słyszeli. Czegoś, najlepiej jeszcze, żeby nie daj Boże tego w Biblii nie było. Ale jest takie ciekawe, takie nowe, bo tam bracia są ponoć jakieś miejsca duchowe, tam cylindry jakieś do nieba. Widzę, że jesteście zaciekawieni. O co to mogło chodzić, kto to mówił? Dlatego, że już wszystko poznali, oni już wszystko czytali, oni już wszystko wiedzą. Dlatego patrzymy, coś nowego, bracie, coś ciekawego. Bracie, nazbierają się takich nauczycieli, którzy wyjdą naprzeciw tej potrzebie, że będą mało mówić o Chrystusie, o Jego ofierze, a dużo różnych ciekawych, niesamowitych cudach na kiju, tak? Cudawianki się mówi, tak? Jeśli jednak wiesz, że Chrystus jest światłością, to wtedy stałym elementem twojego życia duchowego i twojego modlitewnego będzie modlitwa o głębsze objawienie. Nie możesz po prostu sobie czytać to, co już czytałeś ileś razy, tylko musisz się modlić. Czy właściwe jest się modlić w tym momencie i prosić, Panie Boże, ja wiem, że tam jest coś więcej, ja się nieraz tak modlę. No ja to czytam, ja rozumiem, to już wiem, co tam jeszcze jest, Duchu Święty. Musisz mi to objawić, bo inaczej nie spotkam się z Tobą. A mnie nie chodzi o to, żebym ja się dowiedział czegoś z Biblii i rozumiał tylko i wiedział, ja chcę mieć objawienie. Jak to się stosuje do mojego życia? Co ja mogę z tym zrobić jutro, dzisiaj? W jaki sposób to mam je zmienić i przekształcić? Objaw mi to. I jestem nieusatysfakcjonowany, dopóki Bóg mi tego nie objawi. Domagam się tego, proszę o to, żeby Bóg mi dał objawienie głębsze. Właśnie taką modlitwę stale zanosił apostoł Paweł o swoich uczniów, o tych, który zwiastował Ewangelię i tę modlitwę zapisał w liście do Efezjan. Pamiętacie, w pierwszym rozdziale, 17-20 werset, tam modli się przecież o wierzących ludzi. Modli się o Efezjan, którzy oddali swoje życie Bogu, znali Chrystusa w jakiś tam sposób, tak? Na tyle, że byli zbawieni. A jednak apostoł Paweł mówi, modlę się o was, aby. I o co on się modlił? I ta modlitwa powinna być stale obecna w naszym życiu duchowym i modlitewnym. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego, i uwaga, i oświecił oczy serca waszego. Przypominam, że to jest do wierzących. Oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, moglibyśmy powiedzieć, poznali głębiej, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie jest bogactwo chwały udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jaka jest nadzwyczajna wielkość mocy Jego wobec nas, to wszystko macie głębiej poznać. Bóg wam chce głębiej objawić. Wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Wiecie, to jest niesamowite, że nie masz końca tej głębi. Że nawet w niebie, jak będziemy jeszcze bardziej poznawać Chrystusa i to, co On zrobił na krzyżu i nigdy to się nie skończy. tak jest to ogromne dzieło, że wystarczy, że tak powiem, całego życia i żeby się rozwijać non-stop i udziela wtedy Bóg bez miary objawienia, tak? Bez miary. Objawienie, tu muszę dodać to, jest powiązane z pragnieniem tym, żeby żyć według tego. Wtedy Bóg daje objawienie. Jak ja się modliłem o to, żeby Bóg mi objawił prawdę, jak byłem skołowany, wiecie, to każdy mówił co innego, to dlatego, że ja chciałem się Bogu podobać, chciałem według Jego prawdy żyć i postępować. I Bóg mi wtedy to szybko objawił w ponadnaturalny sposób. I tak samo, jeśli chcemy według tego postępować i żyć, nie z ciekawości. Panie Boże, objaw mi, jak to jest? Bo ja bym chciał to wiedzieć, nie? Tak trochę tego, jaki znak nam pokażesz? No bo Mojżesz to tak, chleba, nie, to on 40 dni mannę dawał. Co to jest tam, że nakarmiłeś 5 tysięcy raz? Nie, to jaki znak? No dawaj, co potrafisz? Bo ja chcę sensacji, bo ja chcę wiedzieć, po prostu pójdę, opowiem ludziom, jakie to mam objawienie. Apostoł Paweł mówi, że do siódmego nieba był uniesiony, miał objawienia takie, mówi, że normalnie by nie mówił, tylko był przymuszony pewnymi okolicznościami, że się nie godzi w ogóle człowiekowi o tym opowiadać. Tak? A więc nie o to chodzi, żebyśmy chcieli objawienie dla samego objawienia, żeby była sensacja, żebyśmy byli mądrzejsi od innych, ale dlatego, że chcemy żyć według tego. I wtedy Bóg się objawia, czy Bóg objawia nam te prawdy. To się z kolei wiąże z jeszcze trudniejszym aspektem, tak? Albo może apostoł Paweł i Jan, apostoł Jan ujmuje to w ten sposób. W pierwszym swoim liście, w rozdziale pierwszym, werset 5-7, mówi tak, a zwiastowanie, które słyszeliśmy od Niego, to znaczy od Chrystusa i które wam ogłaszamy, jest takie, uwaga, że Bóg jest światłością. Nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że mamy społeczność z Nim, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Inaczej mówiąc, pragnienie objawienia musi być powiązane z gotowością poznania bardzo trudnych aspektów prawdy, że jestem gotów poznać o sobie trudne rzeczy, takie, które mogą mnie w pierwszej chwili przygnieść. O swoim grzechu, o swojej postawie, bo ja nie chcę być w ciemności. Wiesz, że czasami ludzie chcą być w ciemności, chcą uważać za sobie, że jest wszystko okej i unikają, odsuwają o siebie wszelkie światło, które by miało zakłócić im ten niby to tak zwany święty spokój, a to jest nieświęty spokój. Coś jest nie tak, ale my nie chcemy o tym wiedzieć, bo wiemy podświadomie, że by to zmienić, to będzie nas dużo kosztowało, dlatego wolimy nie wiedzieć o pewnych sprawach, nie dać się oświecić. Jezus tak powiedział, że prawdziwa światłość przyszła na świat i każdy, kto jest z Boga, dąży do światłości. Ale są ludzie, którzy nie chcą dążyć do światłości, dlatego że ich uczynki są złe i oni nie chcą światłości. Kiedyś wchodziłem na statku, wiecie, włączałem światło i to był moment. Karaluchy, trup, wszystkie, prawda, stół, blat, z nierdzewki, czyściutko, jak nie wiem, tak, ale po prostu w mroku pewne rzeczy się dzieją i kto nie ma światłości, kto próbuje coś ukryć, tam diabeł ma do niego przystęp, to co skrywamy, to co wynosimy na światło, już w tym momencie każdy grzech jest osłabiany, przynajmniej w połowie już Bóg może działać, bo Bóg jest światłością. I nie ma do nas przystępu, jeśli my coś ukrywamy, jeśli coś chcemy zakryć, ukryć, odegrać kogoś innego, to zamykamy Bogu przystęp, dlatego że chodzimy wtedy w ciemności. My nie mamy być doskonali, mamy być w jawności. Po prostu nawet jeżeli jesteśmy niedoskonali, przez to stajemy się doskonali. Tak? A więc to jest ten paradoks, że musimy być gotowi do tego. Musimy się uczyć żyć w jawności. I to jest trudne. Dlatego, że czasami no, nie ma się czym chwalić, tak? Te moje skołatane dusze tam, kiedyś przychodzę tam, mówię cześć i tak dalej, siadam na parapecie z nim i on zaczyna, ja go nawet nie pytałem o nic, ani nie prosiłem, mówi, wiesz co? Mówi, ale ja w czystej to nie piję, nie? Ja tylko piwo. I tak dam się sobie, dlaczego on mi o tym mówi? Przecież ja go nie pytałem, co on pije. No jest zawsze pijany i po prostu umiera stojąc. Ale on w swoim tym jakimś myśleniu uznał, że skoro nie pije czystej wódki, to nie jest tak źle. Tak? Że skoro pije tylko piwo, chociaż się tym piwem zapije na śmierć, ale tylko piwo on pije. Pytam się, skąd on to wziął? Skąd on wziął taką głupotę? Tak? Ale to on mi mówi i głęboko w to wierzy. On jest w pewnej ciemności, którą stworzył sobie sam, tak? Bo taki człowiek, który przez ileś lat pije, nie potrafi z tym się rozprawić, to jest jakby ponad jego siły, ponad jego możliwości, musi sobie to jakoś uporządkować w sercu i w głowie i coś z tym zrobić albo temu zaprzeczyć. I wtedy wykształca się cały system zaprzeczeń. Dlaczego to nie jest takie złe? Dlaczego inni się czepiają? Dlaczego przecież za swoje piję, do pracy chodzę, albo to i tamto, albo piję tylko piwo, nie wódkę i tak. O co wam wszystkim chodzi? Przecież nie ma problemu. On nad tym pracował wiele miesięcy, żeby to sobie w głowie poukładać, fałszywie oczywiście, żeby być głęboko przekonanym. On to naprawdę wierzy. I ten człowiek naprawdę głęboko wierzył w to, że on nie robi nic złego, bo on tylko piwo pije, a nie nieczystą jak te pijaki. W ciemności jest, tak? W ciemności. Nie chcę stawić czoła prawdzie. Prawda jest zbyt bolesna, zbyt trudna, ale dopóki nie wyniesiesz jej na światłość, to ma władzę nad tobą. Natomiast jeśli wyniesiesz to na światłość, w tym momencie już zaczyna się proces uzdrowienia i uleczenia, bo Chrystus jest światłością i ci, którzy chcą się przybliżyć do Boga albo którzy Boga chcą czcić, czcić Go mają w duchu i wy, powiedzcie mi, w prawdzie. A więc to jest ważne. Jeśli jesteśmy grzechu, jesteśmy w ciemności, kto nienawidzi brata jest w ciemności. Tak Biblia mówi. Uraza zalewa ciemnością serce człowieka. Do tego stopnia, że braci widzi jako wrogów, Kościół jako pełen grzechów, a tych, którzy go wciągają w nauk, jako przyjaciół. Tak, takiej ciemności jest, że nie rozpoznaje rzeczywistości, tylko widzi ją odwrotnie. Kiedy pojawia się grzech, rodzi następny grzech i coraz większą ciemność. Na tym polega sąd. Jezus mówi, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umywali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości, nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje w zgodzie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Myślę o Dawidzie, wiecie? Nie o Dawidzie ułowiu, tylko o Dawidzie królu. Jest powiedziane o nim jako niejednej, nie wiem, czy nie jedynej postaci w Biblii, że to był człowiek według Bożego serca. Ale jak to mógł być człowiek według Bożego serca, kiedy on popełnił takie zbrodnie i niegodziwości, które mi nawet do głowy nie przyszły? Mianowicie, co on zrobił? Uwiódł żonę swojego najbliższego przyjaciela. Potem, żeby to zatuszować, wysłał go na pewną śmierć. Swojego własnego przyjaciela. Co za podłość. Jaki to był podły człowiek. Jaki niewrażliwy. Pamiętacie, prorok Natan potem przyszedł i opowiedział mu tą historię o tej owieczce, o tym biedaku, który miał tylko jedną, a ten bogacz miał wiele owieczek, a ten cham wziął mu tą jedną owieczkę, po prostu jakby nie miał swoich, zabił, zjadł, nażarł się, po prostu, żeby mu to nasza krzywda bokiem wyszła. I wtedy Dawid wpadł w wściekłość, był do głębi oburzony. Ten człowiek jest godzien śmierci, mówi, za taką podłość. I wtedy Natan przyniósł światło, zaświecił reflektorem mu prosto w oczy. To ty jesteś tym człowiekiem. I wtedy co zrobił Dawid? Rozdarł szaty, padł na twarz i pokutował, leżał, płakał, zgrzeszyłem przeciwko Panu i 51 psalm powstał, tak? Dlatego był człowiekiem według serca Bożego. Nie dlatego, żeby doskonale postępował, ale wyniósł na światło najgorsze nawet swoje sprawy i brudy. Dlatego się podobał Bogu. I ty tak samo możesz nie być doskonały, ale kiedy zrobisz coś nie tak, wtedy idziesz do światłości, to dla Boga jest ważniejsze niż to, żebyś był doskonały. Czasami tkwimy w grzechu dlatego, że nie chcemy widzieć w pełni jego zła. Dlaczego nieraz nie ewangelizujemy? Nie widzimy mocy Bożej, strasznego losu ludzi niezbawionych. Nie mamy pełnego objawienia Jezusa jako Zbawiciela. Na koniec tylko powiem o historii Szczepana, pierwszego męczennika Kościoła. Pamiętacie, że w pewnym momencie, kiedy przemawiał z natchnienia Ducha Świętego, nie byli w stanie sprostać jego mądrości, no to w kurze wzięli po prostu, żeby zgasić to światło i za kamienie się złapali, zaczęli kamienować, rzucać w niego. I czytamy, że on klęczał. I modlił się i miał jego oblicze jaśniało. Jaśniało. Dlaczego jego oblicze jaśniało w takiej sytuacji? Przecież powinien być załamany. Mordują go za niewinność w okrutny sposób, rzucają niego kamieniami, wściekłe twarze, po prostu nieznośny ból, a jego oblicze było jak anioła. Dlaczego? Dlatego, że on coś widział. Miał pewne objawienie w tym momencie. Co on widział? Niebo otwarte widział, tak, nad sobą. I Syna Człowieczego po prawicy. I myślę, że ten Syn Człowieczy uśmiechał się do Niego z wielką miłością i aprobatą i On był w stanie znieść tą śmierć w sposób taki, że Jego oblicze było jaśniejące jak anioła. Dlatego, że miał objawienie i widział duchową rzeczywistość, której normalnie nie widać. Tak? I my, kiedy jesteśmy w jakiejś sytuacji bardzo trudnej, musimy mieć objawienie duchowego wymiaru tego, co się dzieje. Jeśli Bóg nam to pokaże, wtedy będziemy w najtrudniejszej sytuacji, nasze oblicza będą jaśnieć jak aniołów i będziemy w stanie znieść rzeczy, co do których inni ludzie będą się dziwić, że to jest w ogóle możliwe, bo oni tego objawienia nie mają. A więc Chrystus jest światłością świata i jest światłością naszego życia. I kiedy przychodzimy do Niego, mamy te objawienia i nasze życie może zupełnie inaczej wyglądać. Niech się tak stanie w imię Jezusa. Amen. Amen. Amen.